jak w każdą środę w ramach katechezy, spotkanie z nauczaniem Ojca Świętego Jana Pawła II, a dziś przypomnimy przemówienie wygłoszone 6 czerwca 1979 roku w Częstochowie.
Będzie pochwalony Jezus Chrystus. Teraz tutaj w katedrze odbędzie się spotkanie z kapłanami i przemówienie do kapłanów z całej Polski. Potem jeszcze wracając, chciałbym spotkać się z chorymi, którzy tutaj przybyli i szczególnie się do nich zbliżyć. Dobrze, że są w bliskości tego spotkania z kapłanami chorzy, ponieważ my wszyscy kapłani wiemy, jakim dla nas oparciem są ludzie chorzy. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Gloria, 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 Glo
Pragnę bardzo serdecznie podziękować księdzu biskupowi Stefanowi za jego dobre słowa, a także i wam, drodzy konfratres, za to, co zdaje się najdłużej przetrwa z łaciny w ustach narodu, coście przed chwilą wyśpiewali, plurimos annos. Jeśli to powiedziałem, to dlatego, że niedawno miałem sposobność spotkania się z całkiem młodym pokoleniem, jeszcze przed seminaryjnym również, ale i przed seminaryjnym, i oni też śpiewali plurimos annos. Więc jest jakaś nadzieja na przyszłość. Bardzo wam dziękuję za to, że mi życzycie tyle lat, ale ja myślę w kategoriach bliższych. Jakbyście tak życzyli mi, a nawet pomodlili się za to, żeby mi głosu nie zabrakło do niedzieli, to w tej chwili by było to nawet ważniejsze niż te plurimos annos. Jeżeli bowiem każdy z was dobrze wie, ile prawdy mieści się w tym słowie kapłan, człowiek dla drugich, Francuzi czasem mówią nawet, że to jest un homme dévoré, to mutatis mutandis odnosi się to do papieża. Po prostu chcą go zjeść. Zwłaszcza jak przyjedzie do Polski. A jak już mają zjeść, to lepiej niech zjedzą takiego, który jeszcze mówi, niż takiego, który już ogłuchł. To tak woli rozweselenia, żeby nie poddać się żadnym ponurym myślom, a przede wszystkim, żeby udowodnić, że do całokształtu duchowości chrześcijańskiej należy wesołość. Staram się to czynić, gdzie mogę. A teraz ad rem. Drodzy moi bracia w kapłaństwie, a zarazem umiłowani w tymże samym Chrystusowym kapłaństwie synowie, spotykamy się tutaj w katedrze częstochowskiej pod wezwaniem Przenajświętszej Rodziny, ale spotykamy się oczywiście u stóp Pani Jasnogórskiej, w obliczu naszej Matki, Matki Kapłanów. Spotykamy się w okolicznościach niezwykłych, które zapewne tak samo jak i ja, wy również głęboko odczuwacie. Dał temu przed chwilą wyraz biskup Stefan, bo przecież ten, który tu dzisiaj stoi wobec was, doznał łaski powołania kapłańskiego na polskiej ziemi. Przeszedł przez polskie seminarium duchowne, w znacznej mierze konspiracyjne, podziemne, bo w czasie okupacji. Kształcił się na polskiej uczelni, na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Jagiellońskiego. Otrzymał, tak jak i wy, święcenia kapłańskie z rąk polskiego biskupa, nie tylko dla mnie samego, dla wielu, niezapomnianego i niezłomnego księcia kardynała Adama Stefana Sapiehy. Uczestniczył w podobnych doświadczeniach Kościoła Narodu, co i wy, w tych samych. To pragnę wam powiedzieć przede wszystkim. Pragnę wam powiedzieć na początku, przy dzisiejszym spotkaniu. To, co tutaj we mnie się ugruntowało, to stąd wyniosłem, odzywa się stale żywym echem podczas wszystkich moich spotkań z kapłanami, jakie miałem sposobność odbyć od dnia 16 października. I dlatego też dzisiaj, spotykając się z wami, pragnę odwołać się, częściowo przynajmniej, do słów, które przy różnych tych spotkaniach z kapłanami już wypowiedziałem. Uważam bowiem, że wszyscy macie jakiś udział w sformułowaniu tych słów, że należy się wam tutaj jakaś cząstka praw autorskich. Więc żebyście potem nie dochodzili na papieżu tych swoich praw autorskich, wolę wam je od razu oddać. Uważam także, że chociaż te słowa były wypowiedziane już z Rzymu, w Rzymie albo w Meksyku, albo i gdzie indziej, odnoszą się one również do was w Polsce. Tak więc naprzód fragment przemówienia wygłoszonego do kapłanów diecezjalnych i zakonnych, tak jak wy tutaj dzisiaj, diecezji rzymskiej w dniu 9 listopada ubiegłego roku. Mam w żywej pamięci, mówiłem wtedy, tych wspaniałych, gorliwych, nieraz heroicznych kapłanów, z którymi wspólnie mogłem podejmować te starania i zmagania o Kościół w Polsce. Ogromne usługi w dotychczasowej pracy biskupiej oddawała mi Rada Kapłańska jako wspólnota i środowisko wspólnej z biskupem troski o życie całego prezbiterium, o skuteczność jego działalności duszpasterskiej. Kiedy was dzisiaj tutaj, mówiłem do duchowieństwa w Rzymie, po raz pierwszy spotykam i witam, mam jeszcze w oczach i w sercu prezbiterium Kościoła w Polsce, przede wszystkim prezbiterium Kościoła krakowskiego. Te wszystkie nasze spotkania przy różnych okazjach, te niezliczone rozmowy, które zaczynały się jeszcze w latach seminaryjnych, te zjazdy poszczególnych roczników kapłańskich, na które bywałem zapraszany i w których z radością i pożytkiem uczestniczyłem. To tylko fragment, całe właściwie moje pierwsze przemówienie do duchowieństwa w Rzymie było przemówieniem o księżach w Polsce, a w każdym razie o kapłaństwie takim, jakiego obraz wyniosłem na podstawie moich doświadczeń z kapłanami w Polsce, a przede wszystkim w archidiecezji krakowskiej. I uważałem, że to jest droga najprostsza, a przede wszystkim, że było o czym mówić. Bez żadnej próżnej chwalby. Po prostu o problemach, o rzeczywistości, o postawie, o świadomości, o faktach. Inaczej musiałbym zejść na ogólniki, może bardzo słuszne, zasadnicze. Wiadomo jednak, że najlepiej przemawiają fakta oparte na doświadczeniu. Tak więc moje pierwsze spotkanie z kapłanami diecezji rzymskiej oparłem na doświadczeniu, które wyniosłem z Polski, ze współżycia i współpracy z kapłanami polskimi. A teraz jeszcze udajmy się na wielkie spotkanie z księżmi meksykańskimi, które jest trochę podobne do dzisiejszego. Tamto odbywało się w sanktuarium Matki Bożej Guadalupe, to znaczy właściwie na terenie Wielkiego Meksyku. To dzisiejsze odbywa się w katedrze częstochowskiej. Skierowałem do nich między innymi następujące słowa. Słudzy zniosłej sprawy, od was w dużej mierze zależy los Kościoła w tych dziedzinach, które są powierzone waszej duszpasterskiej trosce. Wymaga to od was głębokiej świadomości wielkości waszej misji, jaką otrzymaliście, i konieczności dostosowania się do niej w każdej sytuacji. Chodzi przecież w końcu o Kościół Chrystusowy. I jakiś szacunek i miłość powinien w nas wzbudzać ten fakt, że mamy służyć z radością w świętości życia. Nie można wypełnić tej wzniosłej i wymagającej służby bez jasnego, zakorzenionego przekonania co do waszej tożsamości kapłanów Chrystusowych, depozytariuszy i szafarzy Bożych tajemnic, narzędzi zbawiania ludzi, świadków Królestwa które zaczyna się na tym świecie, a dopełnia się w wieczności. To spotkanie meksykańskie, na pewno nie mniej liczne jak dzisiejsze, może nawet liczniejsze, bo jedyne było tylko dla księży z całego Meksyku, właśnie w Guadalupe. To spotkanie meksykańskie bardzo mnie ośmieliło. W pewnym sensie utorowało mi drogę do tego pierwszego dokumentu skierowanego do kapłanów, który na pewno znacie, bo został opublikowany po polsku i został także doręczony wszystkim księżom biskupom, ażeby podzielili się nim ze swoim prezbiterium, żeby w oparciu o ten list przeżyli tegoroczny Wielki Czwartek, Święto Kapłańskie. Ta trzecia wypowiedź, list do kapłanów na Wielki Czwartek tego roku, odczuwałem szczególnie żywo potrzebę zwrócenia się do kapłanów całego Kościoła i to właśnie na samym początku pontyfikatu. Pragnąłem, aby to dokonało się w związku z Wielkim Czwartkiem, w związku ze Świętem Kapłańskim. Miałem przed oczyma ten dzień w katedrze na Wawelu, kiedy odnawialiśmy wspólnie naszą wiarę w kapłaństwo samego Chrystusa, oddając Mu na nowo do całkowitej dyspozycji nasze ludzkie jestestwo, duszę i ciało, aby mógł On przez nas działać i dokonywać swego zbawczego dzieła. Krótki fragment z listu do kapłanów przytoczę także dzisiaj, kilka zdań. Nasza praca duszpasterska domaga się tego, abyśmy byli blisko ludzi i wszystkich ludzkich spraw, czy to będą sprawy osobiste człowieka, czy rodzinne, czy społeczne, ale byśmy byli blisko tych wszystkich spraw po kapłańsku. Wtedy tylko w kręgu tych wszystkich spraw jesteśmy sobą. Kiedy zaś naprawdę służymy owym ludzkim, nieraz bardzo trudnym sprawom, wtedy jesteśmy sobą, wierni swojemu własnemu powołaniu. Musimy z całą przenikliwością szukać razem z wszystkimi ludźmi tej prawdy i tej sprawiedliwości, której właściwy i ostateczny wymiar znajdujemy nie gdzie indziej, ale tylko w Ewangelii, owszem, w samym Chrystusie. I ten list do kapłanów, który w znacznej mierze opierał się na moim polskim doświadczeniu, poszedł w świat. Tu i ówdzie nawet próbowano sugerować, że papież usiłuje polski model kapłaństwa narzucić całemu Kościołowi. Ale to były raczej głosy oderwane. Szukanie tak zwanej dziury na całej. W większości przyjęto ten list z zadowoleniem jako bardzo proste, jasne, jednoznaczne, a przy tym braterskie postawienie spraw, które dla naszej współpracy w Kościele Powszechnym są podstawowe. Nie można tutaj zostawiać żadnych luk myślowych, żadnych sytuacji dwuznacznych. Trzeba jasno od początku wiedzieć, na czym stoimy, na co liczymy. Czasem podnosiły się te głosy obawy, że Kościół nie wytrzyma z tą wizją kapłaństwa w dzisiejszym sekularyzowanym świecie. A ja z Polski wyniosłem takie głębokie przekonanie, że tylko z tą wizją kapłaństwa Kościół wytrzyma. Tylko z tą wizją kapłaństwa. Czasem podnosiły się obawy, że właśnie ta wizja, właśnie ten obraz kapłaństwa związanego z celibatem, kapłaństwa, któremu człowiek poświęca się bez reszty, że ona odstrasza, utrudnia nabór kandydatów, hamuje proces powołań, a ja z Polski wyniosłem przeświadczenie, że jest odwrotnie, że tylko ta wizja kapłaństwa może otworzyć na nowo falę powołań, przyrost powołań w całym Kościele, bo młodzi ludzie wszędzie chcą wiedzieć, do czego idą, czemu się poświęcają, jeżeli się już poświęcają. I zdaje się, że w większości ten właśnie list do kapłanów tak został odebrany i przez biskupów, i przez kapłanów. Jest on wolny od tego, co się nazywa klerykalizmem, chociaż i to próbowano czasem tu i ówdzie podpowiadać w opiniach prasowych, że to jest wizja kościoła klerykalnego, że to jest klerykalna wizja kapłaństwa, że trzeba iść w kierunku jakiejś większej sekularyzacji urzędu kapłańskiego. Tak, oczywiście zostawiamy każdemu swobodę sądzenia, co myśli. Myślę, że ten list o kapłaństwie i o kapłanach jest bardzo ludzki. Ludzki. Zdajemy sobie sprawę z tego, że z ludzi jesteśmy wzięci, że mamy też ludzkie słabości. Wcale nie stawiamy się ponad ludem Bożym. Jesteśmy tylko z ludzi wzięci i dla ludzi postawieni. Owszem, my, którzy najwięcej mamy do czynienia z grzechem człowieka, ale i ze świętością człowieka, chociażby przez kratkę konfesjonału, nieraz głęboko czujemy zawstydzenie wobec ludzi świeckich, gdy widzimy, jak bardzo oni dążą do świętości, której nam nieraz brak. Jak bardzo oni dążą do świętości, ile oni od siebie wymagają, ile z siebie dają. Ja to również czuję dzięki temu, że jestem w swoim korzeniu kapłanem polskim. Oto, drodzy bracia, zgromadzeni dzisiaj tutaj wokół Jasnej Góry w katedrze częstochowskiej, niektóre myśli, którymi pragnę z wami się podzielić, oczywiście nie wszystkie, odwołuję się do listu do kapłanów, ponieważ to jest pierwsza, pełniejsza wypowiedź, ale i on nie jest jakimś dokumentem o charakterze magisterialnym. Tych dokumentów o charakterze magisterialnym mamy dość, chociażby w nauce Soboru, chociażby w encyklice Pawła VI Sacri Celibatus, chociażby w tylu różnych listach do kapłanów, prawie każdy papież taki list ogłaszał, i Jan XXIII, i Pius XII, i Pius XI. Także źródeł jest mnóstwo, bliższych i dalszych, więc tylko niektóre myśli. I to myśli, które się do was odnoszą. Kapłani polscy mają bowiem swoją własną historię, którą w ścisłej łączności z dziejami ojczyzny zapisały całe pokolenia sług Chrystusa i szafarzy tajemnic Bożych, jakich wydała nasza polska ziemia. Czuliśmy zawsze głęboką więź z ludem Bożym, z tymi, spośród których jesteśmy wzięci i dla których bywamy postanowieni. Myślę, że właśnie w tym sensie kapłani polscy są bardzo mało klerykalni. Nie czują się klanem, a jeżeli się czuli może w przeszłości, to obecnie to w znacznej mierze zanika. Świadectwo wiary żywej, czerpanej z Wieczernika, Ogrojca, Kalwarii, wiary wyssanej z piersi naszych matek, świadectwo wiary ugruntowanej wśród ciężkich doświadczeń naszych rodaków, całego narodu, jest naszą duchową legitymacją. Podstawą naszej kapłańskiej tożsamości. Dzisiaj w Kościele wiele mówi się na temat kryzysu tożsamości kapłana w różnych krajach. Myślę, że ten problem w Polsce istnieje chyba w bardzo małym stopniu. Nie mamy poniekąd tego problemu. Tak się jakoś ułożyły okoliczności historyczne i współczesne, że nie ma powodu do tego, żebyśmy czuli kryzys naszej tożsamości. Wiemy, kim jesteśmy i wiemy, że tacy, jacy jesteśmy, dzięki temu, kim jesteśmy ludziom potrzebni. Czyż mogę przy dzisiejszym spotkaniu nie wspomnieć tych tysięcy polskich księży, którzy oddali życie podczas ostatniej wojny, zwłaszcza w obozach koncentracyjnych? Pozwólcie jednak, że wspomnienia będę ograniczał, chociaż cisną się one i do myśli, i do serca. Powiem natomiast to, że nasze dzisiejsze dziedzictwo kapłańskiej wiary, posługi, solidarności z całym narodem w jego najtrudniejszych okresach, które stanowi jakby fundament historycznego zaufania do kapłana polskiego wśród społeczeństwa, musi być wciąż wypracowywane przez każdego z was i wciąż niejako zdobywane na nowo przez każdego i przez wszystkich. Wiemy, że jest ten szczególny kapitał zaufania społeczeństwa do Kościoła, do episkopatu i do kapłanów. Ale nigdy nie uważajmy, że wobec tego mamy spokój, że to jest sprawa zakończona. Ten kapitał musi być wciąż na nowo zdobywany przez każdego z nas. Chrystus Pan pouczył kiedyś apostołów, jak mają myśleć o sobie i czego mają od siebie wymagać. Powiedział im: słudzy nieużyteczni jesteśmy. Wykonaliśmy to, co powinniśmy wykonać. Musicie więc, drodzy bracia, kapłani polscy, pamiętni tych słów i pamiętni dziejowych doświadczeń, stawiać sobie zawsze te wymagania, które wynikają z Ewangelii, które są miarą naszego powołania. Ogromnym dobrem jest ten kredyt zaufania, którym cieszy się polski kapłan wśród społeczeństwa, jeśli tylko jest wierny swojej misji, jeśli jego postępowanie jest przejrzyste, jeśli jest zgodne z tym stylem, jaki Kościół w Polsce wypracował w ciągu ostatnich dziesięcioleci, ze stylem ewangelicznego świadectwa oraz społecznej służby. Niech Bóg broni, ażeby ten styl miał ulec jakiemukolwiek rozchwianiu. Kościół najłatwiej jest, darujcie, że powiem to słowo, pokonać również przez kapłanów. Jeżeli zabraknie tego stylu, tej służby, tego świadectwa, najłatwiej jest pokonać Kościół przez kapłanów. W Polsce to nie zachodzi. Ale też trzeba stale czuwać, żeby to przypadkowo w jakiejś mierze, na jakiejś drodze nie nastąpiło, nie rozwinęło się w niewłaściwym kierunku coś. Musicie bardzo czuwać, musicie wszyscy mieć tego ducha rozeznania. Kościół w Polsce dzięki kapłanom jest niepokonany. Jest niepokonany dzięki tej jedności kapłanów z episkopatem i z kolei jedności całego społeczeństwa z kapłanami i z episkopatem. Ale Kościół przez kapłanów także można pokonywać i przed tym trzeba się bardzo strzec. Chrystus żąda od swoich uczniów, ażeby światłość ich świeciła jasno przed ludźmi. Zdajemy sobie najlepiej sprawę z tego, ile w każdym z nas jest ludzkiej słabości. Z pokorą myślimy o zaufaniu, jakie w nas pokłada Mistrz i Odkupiciel, oddając w nasze ręce kapłańskie władzę nad swoim ciałem i krwią. Ufamy, że z pomocą Jego Matki potrafimy w tych trudnych, często nieprzejrzystych czasach postępować tak, ażeby światłość nasza świeciła przed ludźmi. Módlmy się jednak nieustannie o to. Módlmy się z największą pokorą. Módlmy się jako o najważniejszą sprawę. Pragnę jeszcze wyrazić gorące życzenie, które jest w pewnym sensie powtórzeniem i kontynuacją tego, o czym mówiłem dzisiaj rano ze szczytu jasnogórskiego do młodzieży, zwłaszcza do młodzieży duchownej. Życzenie, aby Polska nie przestawała być ojczyzną powołań kapłańskich. Żeby nie przestawała być ziemią wielkiego świadectwa dawanego Chrystusowi przez posługę waszego życia, przez posługę Słowa i Eucharystii. Moi drodzy, miłujcie Maryję. Nie muszę wam tego powtarzać ani zalecać, bo to jest też jakiś polski charyzmat. Miłujcie Maryję. Z tej miłości nie przestawajcie czerpać siły dla waszych serc. Tak mówię, z całym poczuciem tej rzeczywistości, jaką jest ludzkie serce. Nie przestawajcie czerpać siły dla waszych serc. Niech ona okazuje się dla was i przez was również matką wszystkich, którzy tak bardzo spragnieni są tego macierzyństwa, jej opieki. Monstra te esse matrem, sumat per te preces, qui pro nobis natus tulit esse tuus. Chciałbym jeszcze na zakończenie poruszyć jedną sprawę, a raczej zapoczątkować sprawę, którą będę poruszał za chwilę po powrocie na Jasną Górę przy Anioł Pański. Mianowicie sprawę powołań misyjnych i misyjnego wkładu Kościoła w Polsce w dzieło Kościoła powszechnego. Jest w tej chwili jakieś ogromne zapotrzebowanie na kapłanów polskich na całym świecie. Ponieważ są tu także i siostry, i to właśnie siostry misjonarki, chcę powiedzieć, że to się i do nich odnosi. Jest ogromne zapotrzebowanie. Kiedy byłem jeszcze w Polsce, jako metropolita krakowski, w ciągu roku miałem chyba co najmniej kilkadziesiąt odwiedzin z różnych krajów świata, z różnych kontynentów, nawet i z Europy, w poszukiwaniu kapłanów do pracy duszpasterskiej. I trzeba było nieraz tłumaczyć rozmówcom i wymawiać się, i zwalać wszystko na księdza biskupa Wosińskiego, że to on rozdziela, bo nie możemy działać w sposób bezładny, musimy mieć jakiś program, jakąś dystrybucję tych sił misyjnych, którymi służymy i służyć pragniemy całemu Kościołowi. A poza tym tłumaczyłem, że my też jesteśmy krajem misyjnym, znajdujemy się w specjalnej sytuacji, w sytuacji frontowej, gdzie nie może zabraknąć sił kapłańskich, gdzie praca kapłańska jest szczególnie trudna, naprawdę misyjna. Kapłan nie przychodzi do gotowego, on sobie musi swój warsztat pracy sam zbudować, gdy chodzi chociażby o taką katechizację. Jego sytuacja nie jest taka jak kapłana w krajach zachodnich i w znacznej części krajów świata, gdzie po prostu przychodzi do klasy i uczy religii. Jego sytuacja jest taka, że on sobie musi tę wspólnotę katechizowaną sam zbudować, stworzyć. Oczywiście, że wszystko to jest w ramach pewnej organizacji katechetycznej, organizacji sprawnej, organizacji społecznie zaakceptowanej, organizacji kierowanej z wielką troskliwością przez episkopat i pilnowanej jak oko w głowie przez samych duszpasterzy, ale niemniej za każdym razem jest to osobny wysiłek misyjny. A z kolei ten kapłan, ażeby jego katecheza odnosiła skutki, zwłaszcza na pewnych odcinkach, gdy chodzi o młodzież, młodzież szkół średnich, młodzież ośrodków wielkomiejskich, gdzie prądy sekularyzacyjne są silniejsze, musi ogromnie dużo z siebie dawać i pod względem intelektu, i pod względem serca. Musi wciąż się sam dokształcać, musi wciąż nad sobą pracować, ażeby podołać tym zadaniom. Tak to tłumaczyłem moim rozmówcom z całego świata. Jednak tłumacząc tak, zdawałem sobie sprawę, że ilościowo my jesteśmy w sytuacji lepszej od takich na przykład krajów misyjnych, czy krajów chociażby Ameryki Łacińskiej, gdzie średnia ilość wiernych na kapłana jest o wiele gorsza niż w Europie i w Polsce, gdzie sięga ona czasem kilkunastu tysięcy, a na Kubie sięga 40 tysięcy dusz na jednego kapłana. Więc oczywiście w porównaniu z tym sytuacja nasza jest jeszcze bardzo uprzywilejowana. To wszystko trzeba umiejętnie wyważać. I ja myślę, że konferencja episkopatu, a zwłaszcza komisja misyjna, robi to bardzo umiejętnie. Nie stosujemy jakiegoś niekontrolowanego rozpędu misjonarskiego, ale równocześnie stale w tym kierunku pomagamy Kościołowi. Dajemy ile możemy. Dajemy coraz więcej. I jesteśmy bardzo poszukiwani właśnie ze względu na tę formację kapłana polskiego, która nie budzi zastrzeżeń i obaw, bo nieraz biskupi boją się kapłanów przychodzących z niektórych krajów, z niektórych środowisk, ponieważ to, co przyniosą, może być raczej burzeniem niż budowaniem. Może ten proces powoli się uspokaja na świecie, ale wciąż jeszcze trwa. Otóż to chciałem tutaj dopowiedzieć na końcu, ażeby zwrócić uwagę na ten wymiar życia kapłańskiego i posłannictwa kapłańskiego. Nauka Watykanum Secundum określiła posłannictwo kapłana jako posłannictwo uniwersalne. Przez fakt święceń jest posłany do całego ludu Bożego. Oczywiście, że to posłanie musi być potem określone przez przełożonego kościelnego, w najwyższej instancji przez Stolicę Apostolską, przez poszczególne episkopaty, przede wszystkim przez poszczególnych ordynariuszów. Ale posłannictwo kapłańskie samo z siebie, wynikające ze święceń, jest posłannictwem uniwersalnym. I należy cieszyć się z tego, że przyjąwszy wszystkie te założenia i zastrzeżenia, które już wypowiedziałem, należy cieszyć się z tego, że Kościół w Polsce coraz bardziej staje się kościołem misjonarskim. Coraz więcej jest polskich misjonarzy w całym świecie. Już nie wiem, czy są jakieś kraje na świecie, gdzie nie ma polskich kapłanów, przynajmniej pewnej grupy. To tyle jako informacja i wstęp do tego, co za chwilę powiem w innej formie, bardziej modlitewnej, w związku z Anioł Pański na szczycie jasnogórskim. Na razie, drodzy bracia, przyjmijcie te słowa, które są tylko zebraniem pewnych zagadnień fragmentarycznych, wyborem spraw. Trudno mówić o wszystkim. Jest dość źródeł, chociażby i ten list do kapłanów z Wielkiego Czwartku, który sprawę stawia w pełniejszym wymiarze. Jako źródło bardzo ważne zawsze wam będę polecał dokumentację Synodu Biskupów z 1971 roku, która dla ustawienia problematyki kapłanów w Kościele posoborowym jest właściwie klasyczna. Pomódlmy się w intencji wszystkich kapłanów Polski. Pomódlmy się w intencji kapłanów chorych, starych, emerytów, żeby Pan Jezus przyjął ofiarę całego ich życia. Pamiętajmy również o tych chorych, którzy tutaj czekają na nas przed katedrą, bo wiemy dobrze z naszego doświadczenia duszpasterskiego, że to są nasi najdyskretniejsi, najcichsi, ale także i najskuteczniejsi pomocnicy i współpracownicy. Ja w każdym razie o tym wiem na pewno. Pod Twoją obronę uciekamy się, Święta Boża Rodzicielka. Naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawić. Panno chwalebna i błogosławiona, Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, Synem Twoim nas pojednaj, Synowi Twojemu nas polecaj, Twojemu Synowi Najniższemu nas oddaj. Proszę księży biskupów, ażeby razem ze mną też udzielili tego błogosławieństwa. Pan z Wami. Niech imię Pańskie będzie błogosławione. Wspomożenie nasze w imieniu Pana. Pragnę tym znakiem krzyża, którym teraz wszystkich błogosławię, w szczególny sposób poświęcić misjonarzy i kandydatów oraz ich krzyże misyjne, z którymi tutaj się znajdują. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. I powiem tak jak po święceniach, etiam promeorate. No to już tylko starsze pokolenie wie, jak się odpowiada. Będzie pochwalony Jezus Chrystus.